piątek po 18 zaczynamy nasze filmowe spotkanie w audycji Bilet do kina. Przed mikrofonem Iga Wójtowicz
i Max Wieczorski.
Grzegorza pozdrawiamy gorąco. Na jego zimowym urlopie wróci do nas za tydzień. A dzisiaj my będziemy o filmach rozmawiać i będziemy rozmawiać w końcu o filmie Wielki Marty, bo jakoś nie mogliśmy dotrzeć do kina. Tym razem się udało. Ja byłam, ty też byłeś. Więc możemy porozmawiać o tym filmie, który podobno miał przynieść Timothée'emu Chalametowi Oscara, ale czy to się tak skończy?
Może się
skończyć. Dowiemy się niebawem.
Ja nie wykluczam, powiem szczerze.
Nie wykluczasz. Myślę, ja też nie wykluczam.
To całkiem prawdopodobne, chociaż Złotego Globa chyba nie wygrał.
Nie.
No właśnie, to było takie dość duże zaskoczenie dla wszystkich. Faktem jest, że tegoroczna kategoria właśnie aktorska jest dość ciężka. Znaczy taka właśnie poważna.
Że jest wysoka konkurencja,
dokładnie.
Tak.
Wysoka konkurencja, Leonardo DiCaprio jest między innymi nominowany, właśnie Timothée Chalamet i wielu innych, więc zobaczymy, jak to będzie, chociaż myślę, że
Paul Mescal chyba też jest za Hamleta. Tak.
Dokładnie. Natomiast film Wielki Marty nie tylko w kategoriach aktorskich, ale w ogóle jako zjawisko jest rozpatrywany. Mówi się, że to jest jakiś taki kinowy trochę fenomen, że ten film jest jakimś objawieniem trochę kin. Mm-hmm. I naprawdę ta popularność jest niesamowicie wysoka tego filmu. Ale powiem szczerze, że ja tego kompletnie nie rozumiem.
Ja też nie rozumiem aż takiego fenomenu, natomiast patrząc na pozostałe filmy, które odniosły taki duży sukces w tym sezonie, na pozostałe filmy chociażby nominowane do kategorii najlepszy film, trochę to rozumiem, bo rzeczywiście patrząc na Grzeszników, czy patrząc na Jedną bitwę po drugiej, tam zupełnie nie widziałam, dlaczego te filmy są aż tak chwalone. Natomiast Wielki Marty mi się podobał. To był film o chłopaku, którego naprawdę nie znosiłam. Mhm. To znaczy, bohater jest bardzo trudny do polubienia.
Bardzo.
Ale sam film jest tak żywy, tak intensywny. Tam się tak dużo dzieje, jest taka dynamika, że to po prostu wchodzisz w ten świat i tak naprawdę wydaje mi się, że on bardzo wciąga i nie możesz z tego uciec.
Wiesz co, z tym się zgodzę, natomiast nie wiem, czy wciąga bardziej niż taka średnia filmów, bo zastanawiam się nad tym, z czego wynika ta opinia, że ten film wniósł coś zupełnie nowego, że...
Nie uważam, no, żeby wniósł coś nowego, nie.
To jest dla mnie zaskakujące. Natomiast rzeczywiście zgodzę się z tym, że to jest świetny film, świetnie się to ogląda, rzeczywiście można się wciągnąć bardzo mocno. Nie kibicuje się temu bohaterowi w ogóle, ale jednocześnie jakoś tak
ale
śledzi
jednocześnie
się te losy.
Tak. Czujesz te jego zmagania.
Dokładnie. Jest świetna muzyka tam z lat 80., która trochę też właśnie przeżyła renesans za sprawą tego filmu. Między innymi zespół Tears for Fears.
Tak.
Ale też nie wiem, dlaczego akurat z lat 80. muzyka tam się znalazła.
Ja też nie wiem, ale uważam, że to jest udany zabieg
to
bardzo,
prawda.
Bo sama akcja rozgrywa się w latach 50. I nie mamy tam muzyki z epoki, która by jakoś tak budowała autentyczność tego obrazu, tylko mamy właśnie muzykę zupełnie inną. Może to jest, wiesz, już tak patrząc metaforycznie, jakiś taki sposób pokazania tego, że ten bohater też trochę wyprzedzał swoje czasy. Tak jak ta muzyka wyprzedza akcję tego filmu, nie wiem.
Tylko czy on wyprzedzał swoje czasy?
Trochę myślę, że wyprzedzał.
Myślisz?
Myślę, że trochę wyprzedzał, ale no tak mi się wydaje, że tak. Natomiast dla mnie to było naprawdę świetne rozwiązanie, bo ta muzyka doskonale gra z tą akcją.
To prawda. I to jest aspekt, przez który ten film się wyróżnia, bo rzeczywiście...
Tak.
To nie jest taka klasyczna wycinka z epoki. To jest właśnie jakiś taka reinterpretacja tej epoki właśnie przez tą muzykę między innymi, która nie pasuje do obrazka, ale jednocześnie bardzo pasuje
tak,
do obrazka.
Tak, to prawda.
Więc to jest ciekawy zabieg. Powiedzmy w ogóle, o czym ten film jest. Bo to jest historia...
O zawodniku tenisa stołowego.
Dokładnie. To jest tenisista stołowy, Marty Mauser, znana, prawdziwa, rzeczywista postać, żyjąca, sportowiec, mistrz świata w tenisie stołowym sprzed lat właśnie, z lat 50., 60. Człowiek, który nie był jakoś bardzo znany na świecie, zanim ten film powstał, no a jednocześnie człowiek niesamowicie ciekawy.
Mm-hmm.
Niesamowicie ciekawy, bo właśnie tak skrajnie antypatyczny. Myślę, że ta ciekawość, czy to, że on jest ciekawy, zawiera się właśnie w tym, że że no mało jest tak antypatycznych postaci w filmach. Zazwyczaj chce się, żeby te postaci były właśnie takie, żeby można było się z nimi utożsamić, tak, żeby się jakoś tak
polubić, kibicować. Dokładnie. Nie, to jest bezczelny młody chłopak, który po prostu robi co chce.
I nie liczy się z nikim.
Nie liczy się z nikim absolutnie, ale ta ostatnia scena trochę go to złamało.
Zmienia się i to też jest ważne, że on się w tym filmie zmienia. Trochę się łamie.
Trochę się łamie, tam różne rzeczy się dzieją w jego życiu. To są rzeczy, to są wzloty i upadki w zasadzie, bo on jest rzeczywiście takim złotym dzieckiem tego tenisa stołowego. To jest chłopak, który pokona każdego absolutnie. I to jest chłopak, który też traktuje to bardzo serio.
Tak, on sobie wyznaczył ten cel i on do niego będzie dążył za wszelką cenę.
Tak, ale też chodzi mi o to, że tutaj mamy taką propozycję pracy, którą on w końcu podejmuje, to znaczy bycie takim rozrywkowym przerywnikiem na różnych wydarzeniach, czyli takie no, typowe wygłupianie się, powiedzmy to, z
taka
tą piłką.
Chałtura, no.
Taka chałtura. Dla niego to jest naprawdę taka plama na honorze. On bardzo się opiera temu. Gdyby nie pieniądze, to by tego nie robił.
Ale zauważ, że on jest w stanie, i to jest właśnie taki element, który jest też ciekawy i myślę, że akurat taki jeden z pozytywniejszych w tej postaci, że on ma ten cel tak mocno w głowie, że on jest w stanie nawet się upokorzyć, żeby ten cel osiągnąć.
Tak.
Czyli nie ma tam w nim takiego... takiego narcyzmu w 100%, bo dla niego jednak nie on sam, a ten cel jest najważniejszy. Więc to jest jeden taki
aspekt.
Ale
to też jest cel, który ma mu przynieść chwałę i sławę, więc...
No, ale nie tylko, wiesz. Myślę, że dla niego najważniejsze jest to, żeby być najlepszym zawodnikiem.
No tak, tak.
Nie to, żeby tam później być popularnym i fotografowanym, chociaż też, bo przecież sam
uwielbia
to. Do hotelu Ritz sam się wprasza.
Tak.
No ale jednocześnie myślę, że jego głównym celem jest po prostu ta wielkość, że on chce być tym wielkim Martim, a nie tylko Martim Mauserem.
No i myślę, że mu się udaje to, bycie tym wielkim.
No myślę, że mu się udaje mimo wszystko.
Chociaż
mimo
jest
tego,
to
że
droga
jest
bardzo trudna i bardzo kręta.
Bardzo kręta, to dokładnie. To jest film oparty na głównie Timothée Chalamet. Chalamecie chyba tak się to powinno odmienić, ale jest tam też bardzo ciekawa postać, którą gra Gwyneth Paltrow.
Mhm.
Postać starej może nie, ale
dojrzałej,
przebrzmiałej.
Już przebrzmiałej.
Nie chodzi o
tak.
wiek, ale właśnie przebrzmiałej, że już troszkę zapomnianej aktorki kina niemego, czyli w latach 50. no już rzeczywiście przebrzmiałej gwiazdy, która nawiązuje no, romans z tym właśnie Martim. Jest to romans no, najbardziej antypatyczny ze wszystkich romansów. On ją po prostu wykorzystuje
tak.
finansowo i korzysta z wielu aspektów tego związku, co jest po prostu no, takie, aż burzy wszystko, czy krew się burzy, gdy się to ogląda. No ale jednocześnie ta zależność też jest niesamowicie ciekawa, właśnie przez to, że jest taka nietypowa, niejednoznaczna też, że my nie wiemy, co ona w nim widzi, ale jednak coś widzi.
Widzi w nim chyba młodość, chyba w nim widzi właśnie takie uparte podążanie za tą pasją, której może jej właśnie tego zabrakło.
No tak, tak. Myślę, że też to dążenie do tej wielkości, które ona pewnie też podzielała, tylko że jej się to nie udało,
no,
a
tak.
jemu jeszcze się może udać. I jakoś tak,
tak
trochę wampirycznie może chce z tego również
może.
Skorzystać. Ciekawa postać, ciekawa rola właśnie Gwyneth Paltrow. Myślę, że do zobaczenia. Film też braci Safdie, jednego z braci Safdie. Którzy byli wcześniej odpowiedzialni za film Nieoszlifowane Diamenty. Bardzo zresztą dobry.
Tak.
I myślę, że są pewne podobieństwa co do tego, jak ta dramaturgia jest tam budowana. Więc jeżeli komuś Nieoszlifowane Diamenty się podobały, to Wielki Marty też na pewno będzie się podobał. I jest tam też jeden aspekt. Ten tenis stołowy jest tam przepięknie pokazany.
Tak, w ogóle tam jest naprawdę... Dla mnie ten film ma bardzo dużo uroku i pomimo tego, że naprawdę nie znosiłam tego bohatera, to jest to absolutnie film do zobaczenia. Moim zdaniem jeden z lepszych w tym tegorocznym wyścigu oscarowym.
To tak.
Ale jak już przy wyścigu oscarowym jesteśmy, to możemy przejść do kolejnego tytułu, który też w tym wyścigu bierze udział. Jafar Panahi i film To był zwykły przypadek.
Złota Palma w Cannes tegorocznym, 2025 roku. Film, który wywołał bardzo dużą dyskusję polityczną.
Mm-hmm.
Bo Jafar Panahi jest no dość, znaczy nie powiem kontrowersyjnym, bo on jest po prostu prześladowanym przez dyktaturę w swoim państwie, w Iranie.
Tak, ma wyrok.
Ma wyrok. Od 2010 roku jest skazany za, no właśnie, jakąś taką działalność opozycyjną, tworzenie filmów, które są nie po drodze władzy irańskiej.
Podobno już powiedział, że po sezonie tym nagród wraca i będzie odsiadywał.
Będzie odsiadywał. On zresztą też już siedział w więzieniu i w areszcie domowym, i w takim klasycznym więzieniu przez kilka miesięcy, a nawet gdzieś około roku, na początku lat 20. naszego wieku, czyli gdzieś w 2021. Odsiadywał ten wyrok w Iranie, potem został wypuszczony i zaczął kręcić ten film. Więc to jest film, który jest naznaczony takim bardzo wyjątkowym czasem w jego życiu.
I widać to w tym filmie.
Widać to w tym filmie.
Tak. Opowiedzmy, o czym ten film jest. Mamy parę, młode małżeństwo z dzieckiem jadące samochodem. Przydarza im się jakaś kolizja, coś tam się na drodze wydarza i wybierają się do warsztatu. No i tam spotykają przypadkiem, jak to w tytule, dawnego oprawcę tego mężczyzny, dawnego oprawcę właśnie z więzienia. Tylko, że nasz bohater nie jest do końca pewny, czy to jest ten mężczyzna, czy to nie jest ten mężczyzna, no i próbuje potwierdzić tę jego tożsamość w jakiś sposób.
Więc go porywa i w związku z tym też, że chce się upewnić, że to jest właśnie on, to próbuje zasięgnąć opinii innych osób, które również były przez tego człowieka katowane, prześladowane, no i dowiedzieć się, czy to jest on. Więc nagle zbieramy już taką grupę, prawie jak w jakimś kinie przygodowym, grupę osób, które razem z tym nieprzytomnym właśnie oprawcą podróżują i starają się...
No tak, bo to jest też kino drogi.
To jest kino drogi, dokładnie, bo od jednej do drugiej osoby staramy się ustalić, czy to jest ta osoba, a jak już ustaliliśmy, że to jest ta osoba,
to co z nią zrobić dalej. Tak.
I tutaj jest, myślę, że to jest najważniejsze w tym filmie, że pojawia się tutaj bardzo ważna kwestia właśnie taka moralna. Czy w tej sytuacji, w której mamy świetną okazję do zemsty, warto tę zemstę zrobić, dokonać tej zemsty, ale jednocześnie przez to ustawić się po tej samej stronie, co ci oprawcy, czy jednak
odpuścić,
ale sobie może tego nigdy nie darować.
Tak. I tu chyba musimy postawić kropkę, żeby też nie powiedzieć zbyt dużo. Ja tylko mogę powtórzyć to, co już mówiłam, bo my kiedyś przy okazji festiwalowych pokazów rozmawialiśmy już w bilecie do kina na temat tego filmu i to jest film, który naprawdę mnie bardzo... został ze mną na bardzo długo za sprawą tej końcowej sceny. I to jest też taki film, który pokazuje, co kino może nam zrobić, bo to jest tylko jeden dźwięk.
I tak, dokładnie. To jest...
Ja nie mogłam spać w nocy przez ten dźwięk.
To jest, powiem ci, że anegdotycznie, że ja ten film oglądałem właśnie w Cannes i pamiętam, że podobał mi się on tak, powiedzmy, umiarkowanie, ale kiedy doszło do tej ostatniej sceny, jest to naprawdę ostatnia scena w tym filmie, to przez tę jedną scenę ja zmieniłem ogląd na ten film o 180 stopni. Nagle zaczął mi się tak podobać,
tak.
Jak przez ostatnią godzinę w ogóle mi się nie podobał. Więc to jest naprawdę wielka siła kina i to, co mówisz, że tam w zasadzie jest tylko jeden środek i naprawdę...
No mówi to tak jest dużo.
Absolutne kino, jak to się
tak,
mówi.
Tak, no dokładnie tak. To jest absolutne kino, więc zdecydowanie zachęcamy, żeby zobaczyć. To był zwykły przypadek. To jest film nominowany w tej kategorii najlepszy film zagraniczny. Ja mocno trzymam kciuki, chociaż tam
też
dużo takich tytułów,
na przykład wartość sentymentalna,
które na tę nagrodę zasługują. Mhm. Tak, no zobaczymy, co będzie. To już niebawem się okaże, a my za chwilę wrócimy z propozycjami z platform. Wracamy tym razem na wygodną kanapę albo ulubiony fotel, bo będziemy rozmawiać o propozycjach z platform. Turecki serial.
No właśnie, to mnie zaskoczyło.
Muzeum Niewinności. To jest serial, który jest oparty na powieści Orhana Pamuka, czyli naszego noblisty.
Tureckiego,
no tak, naszego, ja już go sobie tutaj przywłaszczyłam. Tak, tureckiego noblisty. No, ja nie czytałam.
Ja też nie.
Więc nie znam tego pierwowzoru literackiego, ale serial jest, jakby on się mieści, zamyka dokładnie w tym sformułowaniu, turecki serial.
Dokładnie. Tak jak powiedziałaś mi to, że ten serial mamy obejrzeć do audycji, to zacząłem się zastanawiać, dlaczego. Mhm. I dopiero jak przeczytałem, że to jest na podstawie właśnie Pamuka, to domyśliłem się, że może to być ważna pozycja. Natomiast oglądając, naprawdę nie widziałem różnicy z na przykład jakimś stuleciem...
Tak, Sulejmanów czy kogo teraz.
Czy
tak.
Innych takich telewizyjnych seriali, które są ulubioną na przykład pozycją mojej babci. Mhm. I wielu, myślę, że babci również. Więc film bardzo turecki, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że może może to jest właśnie ta stylistyka, której my nie rozumiemy, bo jesteśmy z innej kultury, a dla nich to jest właśnie...
Naturalne.
Naturalne. I to jest ten styl filmowy, który dla nas jest takim właśnie zerowym stylem. Dla nich taki styl jest stylem zerowym.
Być może. No, serial, możemy powiedzieć pokrótce, o czym opowiada. Opowiada o miłości. Takiej miłości, gdzie ja już naprawdę tam się złościłam, oglądając ten serial.
mamy
mężczyznę, który po prostu się wdaje w romans.
I to
ze swoją kuzynką, ale tam chyba nie ma powiązań rodzinnych. Tak. Tam jest jakoś wytłumaczone
Dokładnie. To,
że tam nie ma takich więzów krwi. Natomiast formalnie jest to jego kuzynka, bardzo młoda, 18-letnia, bardzo piękna.
On ma 30 lat.
On ma 30
lat. I jest zaręczony,
lat,
no właśnie.
Jest zaręczony, tu za chwilę ślub się ma wydarzyć. No ale właśnie, okazuje się, że ta miłość jest silniejsza.
Że trzeba kupić torebkę i ona w tym sklepie tę torebkę sprzedaje. No i...
Tak, i to wszystko tak od przypadku do przypadku, ale tak, no stylistycznie
no nie jest to nie nic
jest
szczególnego.
To nic szczególnego, jest to typowy turecki serial, długie ujęcia, takie emocjonalne, zbliżenia bardzo. I w zasadzie tyle możemy o nim powiedzieć. Mnie zaciekawiło właśnie to, że jest to adaptacja Pamuka, natomiast chyba jednak sięgnę raczej po literaturę niż po serial.
A to jest ciekawe właśnie, bo ja nigdy na przykład się nie zetknąłem z literaturą turecką. Ciekawi mnie, czy ona też ma jakiś taki właśnie taką ckliwość, tak jak te seriale.
Myślę, że ma, że to jest jakiś taki kulturowy wątek, że nie uciekniemy od tego niezależnie od dziedziny sztuki.
Bardzo możliwe, ale powiem, że Pamuk bardzo mocno stał na straży tego, żeby ten serial był zgodny z powieścią i podobno od wielu lat przygotowywał się do tego, żeby taką adaptację zrealizować i pierwsza zakończyła się pozwem z jego strony, no bo twórcy byli właśnie zbyt tak lekko podchodzący do tego pierwowzoru, a on chciał, żeby wszystko było jeden do jednego, więc jeżeli ten serial powstał i on się pod nim podpisał, to myślę, że jest
wierną adaptacją
powieści, dokładnie. A powieść jest też znana, bo to była pierwsza powieść właśnie po Nagrodzie Nobla, Muzeum Niewinności, więc... No.
Warto się zapoznać, ale ja nie zostanę na dłużej z tym serialem, to na pewno.
Ja też.
Na dłużej chciałam za to zostać z filmem Szwedzki Łącznik. To też jest nowa produkcja Netflixa. Bardzo udana.
Bardzo udana. I to jest, myślę, że język, którego nie spotkałem dotąd w opowiadaniu o wojnie. I to zwłaszcza o kontekście Holokaustu. Bo tutaj mamy no, bardzo mocno te holokaustowe i zagładowe wątki poruszone. Mamy tutaj sytuację... czy też historię człowieka, rzeczywistą historię, to się rzeczywiście zdarzyło, człowieka, który był dyplomatą w Szwecji. Szwecja z racji swojego specyficznego położenia i takiego statusu też w trakcie II wojny światowej miała autonomię, współpracowała z Hitlerem, ale jednocześnie właśnie ten dyplomata na przykład, korzystając ze swojego urzędu, uratował 100 tysięcy Żydów. 100 tysięcy Żydów, dając im azyl właśnie w Szwecji.
Tak, i tak jak mówisz, to jest i nietypowy język, ale i nietypowa sytuacja, żeby to Szwedzi opowiadali o właśnie Holokauście i o tych wojennych przejściach. No bo rzeczywiście nie doświadczyli tego, na pewno nie w takim stopniu, w jakim na przykład Polacy, czy też inne kraje tutaj środkowoeuropejskie. Tutaj mamy tak, sytuację taką specyficzną, ale ten film to jest nie tylko taka opowieść o bohaterze, to jest też film bardzo ciekawie zrealizowany, bo to jest takie bardzo dynamiczne kino.
No właśnie, to jest ten język, o którym mówiłem, że to jest film bardzo kolorowy, bardzo dynamiczny.
Tak.
I taki w zasadzie trochę pod komedię podchodzący wręcz.
Momentami jak najbardziej pod komedię, ale też dużo takiego napięcia i właśnie takich pytań o to, uda się czy się nie uda, czy oni to przechytrzą czy nie. To jest film, który opowiada o walce z Holokaustem od strony prawnej.
Tak.
Tam mamy właśnie tego dyplomatę, który po prostu wykorzystuje różne kruczki prawne i różne takie zależności też właśnie, tak jak powiedziałeś, międzynarodowe do tego, żeby uratować tych ludzi. Czasami to są wręcz jakieś takie absurdalne powiązania. On po prostu przyznaje im szwedzkie obywatelstwo, co pozwala uwolnić ich spod tej okupacji i sprawić, żeby wrócili do ojczyzny. No i czasami to jest rzeczywiście ich ojczyzna, bo w zasadzie od takiego przypadku się zaczyna, kiedy można udowodnić to, że to jest obywatel Szwecji. ale są i takie historie, że ktoś tam wakacje spędzał 10 lat temu w Szwecji, więc to już jest tak. Więc to już jest na tyle silne powiązanie, że można spróbować je udowodnić.
Ale to jest też, wiesz, ciekawy proces, jak ta granica była przesuwana po kolei, po kolei. Z każdym precedensem coraz dalej szły te powiązania. Tak. Na początku rzeczywiście to byli obywatele, potem już dzieci obywateli, potem coraz dalej i coraz dalej. Więc to też jest taki proces, który jest tam pokazany, bardzo ciekawy, jak te proceduralne kwestie były w stanie być tak naginane, żeby tych ludzi uratować. Bardzo
ciekawe. No i to się udało.
To się udało. Henryk Dorsin jest głównym aktorem w tym filmie. To jest człowiek, którego można było zobaczyć wcześniej w filmie W trójkącie, w jednej z ról, no takich trzecioplanowych, ale bardzo charakterystycznych, no bo jest to aktor charakterystyczny, z bardzo taką komediową twarzą.
Tak, tak.
On ma naprawdę bardzo duże umiejętności komiczne i to też widać w tym filmie. Myślę, że on dużo wprowadza tam takiej właśnie komediowości, ale wielu tam innych też na drugich i trzecich planach aktorów jest charakterystycznych i właśnie komediowych. To jest film bardzo lekki.
Bardzo lekki i ja się z tego bardzo cieszę, bo to pokazuje, że nie musimy o tych tragicznych wydarzeniach rozmawiać tylko z takiej perspektywy trudnych przeżyć i trudnych doświadczeń. Nie musimy rozmawiać z perspektywy ludzi, którzy zginęli. Dużo już mieliśmy produkcji, które mówią o tym. Cieszę się, że tutaj właśnie dostajemy taki film, który nam pokazuje dobrych ludzi i pokazuje nam tych bohaterów, których się udało ocalić i że robi to właśnie w taki nietypowy sposób, no bo to jest naprawdę nietypowe kino.
I to też jest zrobione ze smakiem i z właśnie takim dobrym, bardzo na poziomie jest to zrobione. Tam nie ma właśnie komedii, która jest robiona na tragedii innych
ludzi. Tak, która byłaby jakoś w ogóle krzywdząca też. Absolutnie
nie.
To jest po prostu lekki kino na poważny temat.
Dokładnie, więc myślę, że pozycja, którą można obejrzeć zarówno w tle do czegoś, ale i myślę, że spokojnie skupiając się i śledząc te wątki, bo jest to naprawdę bardzo ciekawy film.
Bardzo ciekawy i zachęcamy, żeby się z nim zapoznać, a my za chwilę opowiemy o kolejnym filmie Wadima Berestowskiego i tym razem to już będzie ostatni film tego reżysera, o którym będziemy opowiadać.
Ale również lekki, więc zapraszamy.
Tak jest.